Dzień dobry. Otwieramy wspólne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Tematem posiedzenia będzie punkt pierwszy. Zaopiniowanie projektu. Witam na posiedzeniu komisji pana burmistrza Kowalczyka. Wraz ze swoimi służbami czekamy na pana burmistrza po złożeniu swojego ślubowania. Póki nie ma burmistrza Wieszołka, także obowiązki pełni burmistrz Kowalczyk. No. Dobrze, tematem posiedzenia będzie punkt pierwszy. Wraz ze swoimi służbami witamy pana burmistrza. Punkt pierwszy. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji 24 lutego 2020 roku. Zapoznanie się z materiałami dotyczącymi informacji na temat funkcjonowania żłobka. Punkt trzeci. Zapoznanie się z materiałami dotyczącymi stanu sanitarno. Witamy pana burmistrza na połączonych komisjach skarg, wniosków i petycji z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Punkt czwarty. Zapoznanie się z materiałami dotyczącymi ekologii w gminie i mieście. Punkt piąty. Zapoznanie się z materiałami dotyczącymi propozycji realizacji niezrealizowanych inwestycji sieci kanalizacji w rozbiciu na poszczególne miejscowości, ulice. Punkt szósty. Zapoznanie się z materiałami dotyczącymi informacji o stanie infrastruktury hydrantowej ujętej w informacji z dnia 17.10.2019 roku, a przedstawionej na sesji w dniu 28 października 2019 roku z uwzględnieniem pisma burmistrza z dnia 9 października 2019 roku oraz pisma PGKiM z dnia 15 października 2019 roku. Punkt siódmy. Sprawy różne i organizacyjne. Chciałem zaznaczyć, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji od dzisiaj obraduje w trzyosobowym składzie ze względu na to, że pan Mirosław Wieszołek został wybrany na stanowisko burmistrza Ozimka. Także komisja obraduje w trzyosobowym składzie. Dziękuję.
I Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych ma troszeczkę zmieniony temat posiedzenia. Może ja też je odczytam. Pierwszy punkt. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji 24 lutego 2020 roku. Drugi to jest wypracowanie stanowiska na temat ocena funkcjonowania żłobka. Punkt trzeci. Zapoznanie się ze stanem sanitarno-epidemiologicznym szczepienia ochronne dzieci i młodzieży w gminie, realizacja obowiązku szczepień. Punkt czwarty. Zapoznanie się z materiałami dotyczącymi ekologii w gminie i w mieście. Punkt piąty. Zapoznanie się z materiałami dotyczącymi propozycji realizacji niezrealizowanych inwestycji sieci kanalizacyjnych w rozbiciu na poszczególne miejscowości, ulice. Punkt szósty. Zapoznanie się z materiałami dotyczącymi informacji o stanie infrastruktury hydrantowej ujętej w informacji z dnia 17.10.2019 roku, a przedstawionej na sesji w dniu 28.10.2019 roku z uwzględnieniem pisma burmistrza z dnia 9.10.2019 roku oraz pisma PGKiM z dnia 15.10.2019 roku. Punkt siódmy. Sprawy różne i organizacyjne. Informuję też, że pracujemy w zmniejszonym składzie. Jest nieobecna jedna pani radna, więc będzie nas czterech. Dziękuję.
Przechodzimy do punktu pierwszego. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji 24 lutego 2019 roku. Projekt uchwały druk nr 1, zawarty w druku nr 1 w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? Przechodzimy do głosowania. Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartym w druku nr 1? Kto jest za? 3 głosy za. Kto jest przeciw? Nikt. Kto się wstrzymał? Nikt. Dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 1? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 4 za. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie ma. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do projektu uchwały zawartym w druku nr 2 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dylaki. Czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie? Proszę, kierownik Bachryj.
To znaczy, szanowni państwo, w związku z tym, że zaczyna się budowa kolejnych budynków na ulicy Bocznej od Jakuba, był wniosek o nadanie nazwy ulicy. Wniosek został zaopiniowany przez Radę Sołecką. Proponowana nazwa ulicy to ulica Leśna i zostaje państwu poddany pod głosowanie pod nadanie tej ulicy, nazwy tej ulicy.
Dziękuję za wyjaśnienia. Czy są jeszcze jakieś pytania? Przechodzimy do głosowania. Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartym w druku nr 2 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dylaki? Kto jest za? 3 głosy za. Kto się wstrzymał? Nikt. Kto jest przeciw? Też nikt. Proszę.
I Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 2? Proszę o podniesienie ręki. 4 radnych za. Dziękuję. Przyjęto jednogłośnie.
Przechodzimy do projektu zawartego w druku nr 3 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników. Czy ktoś się wypowie w sprawie tego projektu uchwały?
Szanowni państwo, wiceprezes Sądu Okręgowego w Opolu zwrócił się o przeprowadzenie wyborów uzupełniających na ławników w ilości 3 osoby. Wpłynęły 3 kwestionariusze na ławników. Po spotkaniu zespołu do spraw ławników kwestionariusze te osoby spełniają wymagania formalne, aby być ławnikiem. Kolejnym etapem wyboru na ławnika jest zasięgnięcie opinii od komendanta policji w Opolu. W związku z powyższym projekt uchwały, który państwo otrzymali, jest konieczny do dalszego uchwalania.
Dziękuję bardzo za wyjaśnienia, pani sekretarz. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartym w druku nr 3 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji w Ozimku informacji o kandydatach na ławników? Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za? 3 głosy za. Kto się wstrzymał? Nikt się nie wstrzymał. Kto jest przeciw? Nikt nie jest przeciw. Dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 3? Proszę o podniesienie ręki. 4 osoby za. Dziękuję. Jednogłośnie podjęto.
Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 4 w sprawie apelu dotyczącego rewitalizacji linii kolejowej nr 144 Opole-Tarnowskie Góry i przywrócenia ruchu kolejowego pomiędzy województwem opolskim i województwem śląskim. Czy ktoś by się chciał wypowiedzieć w tej sprawie? Proszę, pani, najpierw zgłaszał się radny biskup. Proszę, radny biskup.
Tylko chcę powiedzieć, że to jest bardzo dobra inicjatywa, super pomysł. Państwo wiecie, koleje po prostu mają w planie na chyba z linii Fosowskiej Opole dobudować długą linię. Ta linia ma być dwutorowa, ale w jakich latach to jeszcze dokładnie nie wiadomo, dlatego ten przejazd kolejowy do Schodniej nie został wzięty pod uwagę do ten drugi przejazd do przebudowy, bo koleje mają taki plan i też z mediów wiadomo, że ma być przebudowa linii przez Pyrzowice, przez lotnisko i to by się w jedną całość fajnie układało i przy okazji ten dworzec nasz, budynek dworca będzie okazja, żeby to zrewitalizować. Jest to słuszna inicjatywa i popieram to. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę, pani sekretarz.
To jest akcja okolicznych gmin, również gmina Kolonowskie, Chrząstowice i Zawadzkie, już w dalszym Tarnowskie Góry włączyły się w tą akcję i myślę, że wspólnymi siłami uda się w jakiś sposób tą linię właśnie zrewitalizować.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 4 w sprawie apelu dotyczącego rewitalizacji linii kolejowej nr 144 Opole-Tarnowskie Góry i przywrócenia ruchu kolejowego pomiędzy województwem opolskim i województwem śląskim. Kto jest za? 3 głosy za. Kto jest przeciw? Nikt. Kto się wstrzymał? Nikt. Dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 4? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 4 głosy za, czyli jednogłośnie.
Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 5 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. Proszę, pani skarbnik.
Proszę państwa, zmiana budżetu gminy dokonuje się w zakresie projektu, w zakresie planu dochodów i wydatków. Do budżetu wprowadzamy dopłatę z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 36 112 zł. My, przypomnę, mamy w budżecie 72 tysiące zł na realizację jako udział własny oraz pomoc finansową z samorządu województwa w wysokości 24 122 zł 18 groszy dla 5 sołectw naszej gminy. Są to zadania realizowane przez Marszałkowską Inicjatywę Sołecką, gdzie 1/3 sołectw w danym roku może uzyskać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 5 tysięcy zł. Nasze sołectwa zgłosiły zadania, które państwo tam macie w uzasadnieniu wskazane, i udział własny dla poszczególnych zadań został jakby zabezpieczony w tych działach i rozdziałach, gdzie te zadania będą realizowane. Czyli na przykład w przypadku utrzymania placów zabaw przesuwamy pieniążki z bieżącego utrzymania placów zabaw na terenie gminy, a w przypadku budowy punktu świetlnego w Dylakach przesuwamy pieniądze z budowy punktów świetlnych. I ponadto na wniosek dyrektora Ośrodka Integracji Pomocy Społecznej przenosi się kwotę 90 tysięcy zł do działu, z działu 852 Pomoc Społeczna z utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej do działu 855 Rodzina na dwa rozdziały. Rozdział 855.02 na świadczenia rodzinne i 855.04 wspieranie rodziny zgodnie z ustawami o świadczeniach rodzinnych oraz wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Łączne zwiększenie planu dochodów i wydatków 60 234,18 zł. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za przedstawienie zmian. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Proszę, radny Polaczek.
Panie skarbnik, mam rozumieć, że w wyniku tych przesunięć nie zwiększa się w ogóle o środków w budżecie, tylko przesuwa się między działami, rozdziałami, także dalej wychodzi to na zero.
Tak, dokładnie tak jest.
Dziękuję.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Przechodzimy do głosowania. Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 5 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok? Kto jest za? 3 głosy za. Kto się wstrzymał? Nikt się nie wstrzymał. Kto jest przeciw? Nikt jest przeciw. Proszę.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 5? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za. Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 6 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Proszę, pani skarbnik.
Wieloletnia prognoza finansowa w przypadku zmiany ogólnej kwoty planu wydatków i dochodów, jeżeli się zmienia uchwała w tym zakresie, również zmienia się wieloletnia prognoza finansowa, dostosowując zapisy tej uchwały do uchwały budżetowej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania w tym? Przechodzimy do głosowania. Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za pozytywnym zaopiniem projektu uchwały zawartego w druku nr 6 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej? Kto jest za? 3 głosy za. Kto się wstrzymał? Nikt się nie wstrzymał. Nikt nie jest przeciw. Dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 6? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za. Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 7. Jest to projekt uchwały zawarty w druku nr 7 w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań w zakresie prac konserwatorskich i restauratorskich przy Kościele Ewangelickim w Ozinku. Czy ktoś? Proszę, kierownik Bachryj.
Dzień dobry, szanowni państwo, po raz drugi. Wniosek wpłynął z parafii ewangelicko-augsburskiej. Dotyczy prac zabezpieczająco-remontowych na zabytku kultury, który się znajduje, czyli na Kościele Ewangelickim. Kwota, jaka jest wnioskowana, to jest 30 tysięcy. Taka kwota jest zabezpieczona w budżecie.
Dziękuję bardzo. Proszę, radny Polaczek.
Panie kierowniku, mam pytanie, skąd się wzięła kwota 30, a nie 25, czy na to są jakieś wyliczenia, czy może to ma być 35, a nie 25, no przepraszam o przybliżenie tego kierunku, tej cyfry, dziękuję.
Proszę, szanowni państwo, wartość tych prac zabezpieczających jest dużo większa. Oni się starają również o dofinansowanie z ministerstwa i z powiatu. My mamy kwotę zabezpieczoną 30. Początkowo wnioskowano dużo większą kwotę, ostatecznie wniosek złożono na 30 tysięcy. To są prace, no takie najbardziej podstawowe, zabezpieczające ten obiekt przed dalszą dewastacją. To jest jeden z nielicznych zabytków, które mamy na terenie miasta i on wymaga i nawet wręcz wskazane jest, żeby go utrzymywać dobrym. Ponadto przepisy nas też obligują do tego, żeby pomagać tym właścicielom, którzy się pojawiają, jeżeli mamy pieniądze do utrzymywania takich obiektów czy do prac remontowych.
Dziękuję bardzo. Czy radny Polaczek?
Miałem pytanie do pani skarbnik. Czy wcześniej te pieniążki zostały zabezpieczone w budżecie? Czy teraz się
tak, pojawia? Nie, tak. One są w budżecie początkowym już zabezpieczone.
Dziękuję ślicznie, kłaniam się.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Przechodzimy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 7 w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań w zakresie prac konserwatorskich i restauratorskich przy Kościele Ewangelickim w Ozimku? Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za? 3 głosy za. Kto się wstrzymał? Nikt. Kto jest przeciw? Nikt.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 7? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie.
Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 8 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza Ozimka. Radni dostali. Tylko proszę tą sprawę formalną do mikrofonu.
Tak więc ja w sprawie formalnej prosiłbym, żeby pan burmistrz jeszcze na chwilę został.
To proszę. Radny biskup, proszę.
Moim zdaniem, w mojej ocenie, burmistrz, który objął urząd w dniu dzisiejszym, stanowisko burmistrza, powiem tak. Nasza gmina jest trudną gminą. Ma do podjęcia wiele trudnych decyzji, na pewno w najbliższym czasie. Jest wiele problemów, żeby go nie zniechęcać od razu. Powiem wprost. Jestem za stawką 4800 zł plus dodatek funkcyjny 2100. To jest moje zdanie, moja opinia. Proszę. I dodatek specjalny w wysokości
40% dodatku zasadniczej plus funkcyjnej.
To 30%.
Specjalny 30%.
Tak.
Dobrze, to to, a kwotowo jak to pan policzył, ile to będzie 30%?
To nie mam punktu odniesienia teraz z tego.
Radny Kleś, proszę.
Ja mam jeszcze prośbę taką, ponieważ tutaj pan burmistrz wspominał, że prowadził rozmowę o stawkach sąsiednich gmin. Może by nam ktoś przedstawił, jak to wygląda w sąsiednich gminach, jak jest ktoś...
Jak mogę powiedzieć, to ma pan to w swoich materiałach, bo materiały dostaliśmy, jakie są w tym. Także wszystko tam jest. To proszę, jeżeli można dać następną propozycję, czy odczekamy chwilkę? To jak można, ja mam też swoją propozycję. Płacę zasadniczą w wysokości 4700 zł. Dodatek funkcyjny w wysokości 1500 zł. daje nam to kwotę 6200 zł. Do tego jeszcze dodatek specjalny w wysokości 35%. Z moich wyliczeń jest to kwota 2170. W sumie byłoby to 8370 plus 17%, bo nie wiedziałem, jaki procent wysługi lat będzie. Odnieść się do pensji, dlaczego tak uważam. Uważam, że byłoby to 8370 w porównaniu do tego, co miał burmistrz. Burmistrz Jan Labus, jest to 9660, jest to o 1300 zł mniej. Także uważam na start i przy tym, przy deklaracjach pana burmistrza elekta jeszcze, że chcę mieć niższą pensję dostosowaną do gmin ościennych, bo nie wiem, czy mogę powiedzieć, ile kto ma w gminach ościennych.
No. Przecież jest.
No także mogę powiedzieć, według moich wyliczeń burmistrz Turawy ma 8540. Nie wiem, czy to się zgadza. Bez wysługi lat, nie? Ale nie, ja mówię o wyliczeniach już, nie? No, jest jeżeli chodzi o dodatek funkcyjny, jest powiększony o 100 zł, a o dodatek specjalny jest pomniejszony o 5%. W porównaniu do, bo wiemy, że tam też mamy burmistrza pierwszej kadencji, nie? Mamy te, w gminie Turawa.
W całości w Turawie wyszło 7000.
Nie, bo tu jest błąd, tu jest błąd. Tu jest błąd, tu powinno być 8540. No i ma 9240. Tak, to jest moja propozycja, nie musi jej nikt przegłosować, także. Czekamy na następne propozycje. Radny Polaczek, proszę.
4700, 2000 zł i 30% specjalnego. Dziękuję.
Jak mogę jeszcze coś powiedzieć, to przecież to nie jest pensja, której nie możemy w czasie kadencji podnieść.
Oczywiście.
No.
Na razie to jest mniej, a potem zobaczymy.
Proszę, Krzysztof.
Pytanie formalne mam do pana przewodniczącego. My głosujemy teraz, w jaki sposób mamy trzy stawki. Najniższa, najwyższa, tylko skrajne. Obydwie komisje głosują wszystkie wnioski, czy też komisja jedna głosuje wnioski członków komisji swojej, jakby pan mógł powiedzieć.
No myślę, że głosujemy wszystkie komisje, wszystkie wnioski tutaj, które zostały poddane, przedstawione. No ale no, przecież propozycję pana biskupa musimy przegłosować. No to uśrednimy. No ale trzeba się zastanowić, nie? No chyba każdy radny, radny bierze odpowiedzialność za to, a nie, że będzie za wszystkimi głosował za. No.
Myślę, że to są rozwiązania jakieś prawne co do tego, jak należy głosować.
No ale myślę, że każdy rozsądnie zagłosuje za jedną, albo głosuje za jedną, a za dwoma jestem przeciwny, no bo jak można być za dwoma stawkami, no. No. Nie wiem, czy pani sekretarz ma jakąś w tym wiedzę, co może podpowiedzieć, czy nie?
Propozycji na wniosku najdalej idącego, a później w zależności, czy będzie to rozstrzygnięte, czy nie, kolejności. Najdalej idącym wnioskiem jest ten najwyższy, czyli propozycja pana Polaczka. Pana Marcelego, przepraszam, dokładnie tak.
Zasadnicza 4800, funkcyjny 2100, specjalny 35% zasadniczej plus funkcyjnego, czyli kwota 2070 i 70% wysługi, kwota 816, co daje nam kwotę 9786 zł.
Ten specjalny 30% był, czy 31,5%? Marcel, ile to jest?
30.
Proszę, radny Markulak.
Ja bym proponował...
Była dobra, tylko przy przeczytaniu 35%, ale przewidziane wyliczone było 30%.
W tym przypadku proponowałbym to jakby usystematyzować w jakiś sposób 1, 2, 3 i te kwoty podawać przy każdym głosowaniu. Podać je przed głosowaniami i wtedy, żeby każdy wiedział, czy pierwsza, druga, czy trzecia opcja.
Sekretarz powiedziała, głosujemy na najwyższą, pensją, którą, propozycją, którą dał Marceli, nie? Radny biskup dał. No to... Przechodzimy do głosowania. Głosujemy nad propozycją radnego biskupa. Jest to kwota ogólna 9786 zł. Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za propozycją pensji dla biskupa, pensji dla pana burmistrza, radnego biskupa? Kto jest za? Kto jest za? Kto jest przeciw? Dwa głosy przeciw. Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący.
Propozycja nie przeszła.
No, w Komisji Rewizyjnej. Tak. Skarg, Wniosków i Petycji.
Komisja Oświaty. Głosujemy tą samą propozycję. Kto jest za propozycją Marcela Biskupa? Dziękuję. Dwa głosy za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Dwa głosy przeciw.
Tak. Dwa głosy przeciw. Już mamy.
Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za propozycją pensji dla pana burmistrza w kwocie 9500,09? Kto jest za? Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Dwa głosy za. Kto jest przeciw? Jeden głos przeciw. Kto się wstrzymał? Nikt się nie wstrzymał. Dziękuję.
Proszę, Komisja Oświaty. Kto jest za tą propozycją drugą, która kwota wynosi 9509 zł? Proszę o podniesienie ręki. Jeden jest za. I kto się, kto jest przeciw? Trzy przeciw. Kto się wstrzymał? Co, głosujemy trzecią opcję.
Nie, już nie trzeba, bo jest przeciw.
Panie Przewodniczący, co jest przegłosowane, bo ja nie bardzo rozumiem.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przegłosowała kwotę 5905. Były dwa głosy za tą propozycją, jeden był przeciw.
Na taką kwotę nie głosowaliśmy, panie Przewodniczący.
9509.
9509.
509, no. No 09, no 509, no.
509.
No. Za to, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dwoma głosami za. Jeden głos przeciwny. Teraz
Komisja Oświaty nie czytała właśnie. Czyli co, Komisja Oświaty powinna głosować jeszcze za trzecim wnioskiem. Trzeci wniosek optuje na 8859 zł. Kto z radnych z Komisji Oświaty jest za tą propozycją? Proszę o podniesienie ręki. Jeden. Kto jest przeciw? Trzy. Kto się wstrzymał? Nie ma. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji głosami, dwa głosy za, jeden głos przeciwny, przyjęła wysokość pensji pana burmistrza 9509 zł. Komisja Oświaty nie przyjęła żadnego wniosku. Będzie głosować na sesji. Dziękuję.
Przechodzimy do punktu numer 2. Zapoznanie się z materiałami dotyczącymi informacji na temat funkcjonowania żłobka. Czy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z materiałami, które dostaliśmy na tablety? Dziękuję.
Będziecie czekać tu na nas, tak? Komisja...
Czy to przestawicie na koniec, po sprawach różnych i wtedy załatwicie ten punkt?
Ale nie macie żadnego stanowiska? Nie macie. No to dobrze, to my sobie to zostawimy na koniec. informuję Komisję Oświaty, że punkt drugi i trzeci przełożymy po punkcie szóstym przed sprawami różnymi. A teraz będziemy kto z radnych jest za taką propozycją, aby przedstawić te dwa punkty po punkcie szóstym? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za. Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do punktu numer 3. Zapoznanie się z materiałami dotyczącymi stanu sanitarno-epidemiologicznego i szczepienia ochronne dzieci i młodzieży w gminie. Realizacja obowiązku szczepień. Czy radni... A proszę, pani sekretarz.
Chciałam tylko, szanowni państwo, moje spostrzeżenia odnośnie tego tematu. Tak jak pisałam w piśmie, gmina nie dysponuje. Próbowałam uzyskać te informacje od naszego zakładu, który obsługuje dzieci, od synapsy i od sanepidu. Tak jak pani sanepidu odpisała, że takie materiały powstają na koniec lutego, ale podczas rozmów sugerowała, żebyśmy w przyszłości bardziej sprecyzowali, co nas interesuje. Czy interesuje nas liczba dzieci niezaszczepionych, czy rocznikowo, czy chodzi o szczepienia na przykład dla dziewczynek przeciwko HPV, czy chodzi o szczepienia grypy, bo mówi, dane, które uzyskamy w tym sprawozdaniu, są ogólnikowe, ale jeżeli trzeba by było na przykład w przyszłym roku taki temat analizować, to bardziej sprecyzować, o jakie dane chodzi, liczba osób dorosłych objętych szczepieniami przeciwko grypie. Więc tutaj tylko takie spostrzeżenia podczas próby pozyskania tych informacji. My nie prowadzimy, my jesteśmy współorganizatorami takich programów zdrowotnych. Jeżeli się zwracają do nas firmy, udostępniamy salę, robimy promocję czy tych szczepień, czy mamografii, czy badań okulistycznych, ale jako gmina nie realizujemy ani szczepień, ani programów zdrowotnych na dzień dzisiejszy.
Dziękuję bardzo. Bardzo obszernie dostaliśmy to na tablety, była ta cała informacja. Dziękuję, pani sekretarz. Czy ktoś jeszcze ma w tym punkcie coś do powiedzenia? Proszę, radny Polaczek.
Panie sekretarz, ja mam takie pytanie. Wiem, że to są trudne informacje do zdobycia, bo słyszę, że niektóre gminy uzależniły przyjęcia do żłobków, przedszkoli od szczepień. Jak szczepione jest przyjęte, nie szczepione je? Jak to wygląda u nas? Jakie mamy to przełożenie de facto? Czy może coś takiego? Nie. Jak to wygląda de facto? Dziękuję.
Na dzień dzisiejszy kryteria przyjęcia żłobka nie dyskwalifikują dzieci nieprzyjętych, tylko mamy inne, tak, nieszczepionych, nie mamy takiego kryterium. Z tego, co się orientuję, wiem, że Opole wprowadziło takie kryterium, ale nie wiem, czy czasami oni nie są w USA z tą uchwałą, bo wcześniejsze orzecznictwo było takie, że nie ma możliwości wprowadzenia takiego kryterium, ale nie jestem pewna, sprawdzę i dam odpowiedź na sesję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze w tym punkcie? Przechodzimy do następnego punktu. Zapoznanie się z materiałami dotyczącymi ekologii w gminie i mieście. Czy radni... Kto? Pan biskup? Radny biskup ma jakieś pismo w tej sprawie?
Znaczy, jeżeli mogę, w związku z tym, że akurat ostatnio nie domagałem, prosiłem kolegę zastępcę pana Marcelego biskupa i przygotował wszystkie materiały, za co mu serdecznie dziękuję. Jest to zrobione bardzo ładnie, bardzo dobrze. Jeśli potrzeba, pan biskup Marceli to przedstawi, nie ma problemu.
No, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z materiałami? Komisja Oświaty.
Komisja Oświaty, czy komisja zapoznała się z materiałami dotyczącymi ekologii w gminie i w mieście? Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do punktu 5. Zapoznanie się z materiałami dotyczącymi propozycji realizacji niezrealizowanych inwestycji sieci kanalizacji w rozbiciu na poszczególne miejscowości ulicy. Czy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z materiałami? Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się.
Czy Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych zapoznała się z materiałami dotyczącymi propozycji realizacji niezrealizowanych inwestycji sieci kanalizacji w rozbiciu na poszczególne miejscowości ulice? Dziękuję. Komisja zapoznała się.
Przechodzimy do punktu 6. Zapoznanie się z materiałami dotyczącymi informacji o stanie infrastruktury hydrantowej ujętej w informacji z dnia 17 października 2019 roku, a przedstawionej na sesji w dniu 28 października 2019 roku z uwzględnieniem pisma burmistrza z dnia 9 października 2019 roku oraz pisma PGKiM-u z dnia 15 października 2019 roku. Czy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z materiałami? Komisja zapoznała się.
Czy Komisja Oświaty zapoznała się z materiałami przed chwilą odczytanymi? Komisja Oświaty zapoznała się z tymi materiałami.
Przechodzimy do punktu 7. Sprawy różne. A gdzie? A ja myślałem, że po tym, po sprawach różnych to zrobicie.
Wszystko przed. Komisja Oświaty wypracowała stanowisko w temacie ocena funkcjonowania żłobka samorządowego w Ozimku. Ja przygotowałam projekt stanowiska, odczytam go, a radni się ustosunkują. Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 17 lutego 2020 roku na temat oceny funkcjonowania żłobka samorządowego w Ozimku. Może ja jeszcze wytłumaczę, dlaczego tutaj są różnice w głównym tytule, ponieważ dlatego mamy tutaj ocenę, gdyż plan Rady został zmieniony właśnie przed. Komisja Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2020 roku zapoznały się z materiałami w wyżej wymienionym temacie przekazanymi przez sekretarz gminy panią Barbarę Durkalec. Żłobek jest jedną z instytucjonalnych form opieki nad najmłodszymi dziećmi. Opieka w żłobku jest sprawowana od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. Podstawą prawną funkcjonowania żłobka samorządowego w Ozimku jest ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie wymagań lokalowych, sanitarnych, jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. Uchwała Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia statutu żłobka samorządowego w Ozimku i uchwała Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez gminę Ozimek. Żłobek samorządowy w Ozimku rozpoczął działalność 1 września 2011 roku, gdyż od 1 września 1980 do 31 sierpnia 2011 roku funkcjonował jako oddział żłobkowy przy przedszkolu publicznym nr 1 w Ozimku. W roku 2018 zrealizowano przebudowę i adaptację wraz z doposażeniem pomieszczeń żłobka w celu utworzenia 15 nowych miejsc. Po realizacji tej inwestycji placówka może przyjąć 100 dzieci, choć na dzień dzisiejszy na przyjęcie do żłobka oczekuje 12 dzieci. Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 16. W żłobku dziecko może przebywać maksymalnie do 10 godzin. Gmina alokuje środki na funkcjonowanie żłobka z programu rządowego Maluch. Żłobek zapewnia profesjonalną opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych wysoko ocenia działalność żłobka samorządowego w Ozimku. Dziękuję. Czy radni chcieliby coś dopowiedzieć, dodać? Proszę, radny Kleszcz.
Ja dwie drobne uwagi. W samym tytule tego stanowiska trzeba zmienić E na A, ocena funkcjonowania, bo zostało E wtedy, gdy nie było oceny.
Tak, już mam to.
I na drugiej stronie w żłobku dziecko może przebywać maksymalnie do 10 godzin, dodałbym dziennie, żeby było jasne.
Może przebywać godzin. Jeszcze raz, w żłobku?
W żłobku dodałbym dziennie po tych 10 godzinach.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma jakieś uwagi? Chciałby coś dodać do tego? Nie widzę. Możemy przyjąć takie stanowisko w tej formie. Kto jest za przyjęciem stanowiska? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za. Dziękuję bardzo. Podjęto jednogłośnie. I tak w drugim punkcie, tak jak już pani sekretarz wytłumaczyła nam, no troszeczkę albo za wcześnie żeśmy wystąpili o te dane, a myślę, że zostawimy już ten temat po prostu na następny rok. Chyba że jeszcze radni zdecydują i zechcą, żeby wystąpić o te dane, które będą przygotowane w tym roku, żebyśmy się dowiedzieli, może chociaż ogólnie. To proszę o przegłosowanie. Czy radni chcą, chcą, żebyśmy wystąpili o dane? Aha. To może chociaż się zapoznamy z tymi ogólnymi. Jak przyjdą, to w ten czas na najbliższą komisję przedstawimy te dane, które przyjdą. Proszę, Marceli Biskup chciałby zabrać głos.
Tutaj jest mowa także o stanie sanitarno-epidemiologicznym. Jak tu mówiła pani sekretarz, że ma przyjść raport, nie? Czy można by w tym raporcie uwzględnić ogólnoświatowe sytuacje odnośnie koronawirusa na naszym terenie, takie przypadki?
No więc w tym momencie już nie będziemy...
Żeby można było to ująć, nie?
No, dziękuję. Nie będziemy występować o to. Ja sądzę, że jak będzie koronawirus, to na pewno będziemy wiedzieć wszyscy. Też. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do spraw różnych. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Proszę, Marceli Biskup.
Tu panu Zbyszkowi chcę powiedzieć, że fajnie zostało naprawiony ten wjazd do HDT. Czy tam dalsze będą jakieś tam robione, że tak powiem, bufory, żeby te samochody nie odjeżdżały na przyszłość? To było uzgadniane z właścicielem. Dziękuję.
Czy kierownik Bachry?
Szanowni Państwo, my w tej chwili jesteśmy na etapie przygotowywania koncepcji ścieżki rowerowej, która akurat nie biegnie po tej samej trasie, więc raczej chyba żadnych działań innych, jeżeli ścieżka ma powstać, nie będziemy prowadzić tutaj.
I kwestia ulicy Kolejowej, tam zostały, widzę fajnie zakrojone te dziury. I teraz tak, pod mostem jest znowu duży bałagan, że tak powiem, to akcja była w zeszłym roku, sprzątanie. Sytuacja się powtarza. I po tych wichurach chyba jedno drzewo zostało przewrócone na sąsiednie drzewa, czy nie, żeby tego tam wyciąć na obecną chwilę. Tam po obrębie mostu przy rzece, od strony PKS-u właściwie.
Proszę. Szanowni Państwo, zrobi się cieplo i zrobimy porządek. No w tej chwili ci bezdomni tam są, raczej niehumanitarnym byłoby ich stamtąd przeganianie, bo niewiele wrócą, więc posprzątanie to w okresie, jak tylko się ustabilizuje pogoda. Natomiast co do drzew, my w tej chwili będziemy po tych wichurach robili przegląd w całej infrastrukturze, jak wygląda. Jeżeli coś jest, to zgłosimy.
Radny Polaczek.
Ja mam w zasadzie dwie sprawy. Pierwsza dotyczy, zgodnie z moją interpelacją i odpowiedzią, którą otrzymałem, na prawo skręcie, na skrzyżowaniu ulicy Skuradzkiej Szkolnej, dalej jest ten żywy bazalt, dziura, gruz i nie zostało to zrobione do dnia dzisiejszego, chociaż miesiąc temuśmy na ten temat rozmawiali. Druga rzecz, podczas ostatniej wichury na boisku LZS-u spadło drzewo, połamało betonowy płot. Jak tam jest z budynkiem, nie wiem, bo tam nie podjechałem, bo było zamknięte, tylko drzewo widać, że jest uszkodzone całkowicie to ogrodzenie. Jedno pole, drugie jest naruszone. I trzecia rzecz, bardzo dziękuję za doprowadzenie do wyczyszczenia kanalizacji naziemnej w centrum wsi Krasiejów przy ulicy Sporackiej, jak również za wycięcie tego dębu, który niszczył nawierzchnię dachu na jednostce, na budynku Straży Pożarnej. Tylko z tym jedno pytanie, czy ktoś ten dach tam naprawił, bo przyszły pieniądze z ubezpieczalni 6000 zł. W związku z tym i również pytanie, czy zostało to zlecenie, ta miejscowa naprawa, bo to jest ważne w tej chwili, już ta gałąź nie będzie niszczyła tego budynku, także jest dobrze. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Radny Kleszcz.
Ja chciałem spytać o lampy, bo nie wiem, czy tak jest w istocie, jak myślę, ale przejeżdżałem ulicą tą przy dworcu kolejowym i tam te niektóre lampy jednak nie świecą, te, które są za dworcem w stronę kolejnej ulicy. Ostatnio była mowa o tym, że to są nie nasze lampy, tylko to jest teren PKP, natomiast te lampy stoją poza ogrodzeniem huty, o ile dobrze pamiętam, i po drugiej stronie drogi niż tory kolejowe, więc ja nie wiem, czy to jest teren PKP i jak to jest. Trzy albo cztery lampy z tych postawionych tam nie świecą, w najgorszym miejscu, jakie może być, bo nie ma tam ani chodnika, ani równej drogi, ani nic.
Proszę, kierownik Bachryj.
Szanowni Państwo, to znaczy była zgłoszona interwencja do wykonawcy z powodu tego, że nie świecił. Mówimy o tych lampach, które powstały w tamtym roku, Panie Radny. O te chodzi, prawda? Na kolejowej. I z tego, co kojarzę, to w tamtym tygodniu, jak jechałem pod wieczór, to świeciły, ale to jeszcze się upewnię, bo być może coś się zmieniło w międzyczasie. I tak jak mówię, szkoda. Awaria była zgłoszona, miało być to usunięte. W tamtym tygodniu, jak jechałem, to widziałem, że już się świeciły. Sprawdzę, może w tym momencie coś się znowu stało.
To ja mam informacje wcześniejsze jeszcze, sprzed chyba dwóch tygodni, także być może świecą.
To ja mam najnowszą informację, dzisiaj rano świeciły. Po tamtej, a jak było usunięte. Tylko chciałbym powiedzieć, że tutaj ten drugi odcinek to już o godzinie 6.30 już gasną. No ale myślę, że to wystarczy dla oszczędności, także no. Radny biskup.
Temat, który, że tak powiem, przez ostatnie może 2-3 lata ucichł, temat naszej strażnicy. No na razie właściciela nie ma, jak wiadomo, ale czy jest możliwość troszeczkę farby i część frontową odmalować na jakiś kolor przy moście wiszącym, przy moście odmalować. No właśnie. Tylko chodzi o wizerunek, bo tam jest jakiś śmietnik przy tym, przyjeżdżają wycieczki i żeby jakoś, nie wiem, z tym właścicielem porozmawiać, żeby to doprowadził do jakiegoś tam porządku estetycznego dla oka, żeby to wyglądało jakoś. No. O, stróżówkę, tak.
Proszę, panie burmistrzu.
Więc ja mogę zaproponować ze swojej strony w najbliższym czasie spotkanie z właścicielem. Może znajdziemy wspólny język, jakieś porozumienie, może będzie szansa rozwiązania tego ze strony właściciela.
Jeszcze pan Markulak się zgłaszał. Radny Markulak, proszę.
Ja w takiej sprawie też jakby takiej interwencji, powiedzmy, bo to jest tak, teren kolei, ulica Brzeziny, wyjazd na Sporacką na przejazd kolejowy. Kiedyś tam były barierki, bo tam było przejście górą i zostały wycięte te metalowe barierki, no po prostu wycięte równo z gruntem. Z tego względu, że to jest takie miejsce jakby parkingowe dla sklepu, te rury które zostały w ziemi, bo nikt nie wyjął ich, tych korzeni, że tak nazwę to, z tymi betonami, które tam są, wystają po tyle mniej więcej z ziemi. Przyszedł do mnie pan mieszkaniec rozżalony, niestety rozciął oponę, wyszczeliła. A to jest teren kolei. Ja mam taką prośbę, że może z pozycji gminy, urzędu gminy, ktoś powiedzmy do kolei wystosował jakieś pismo, żeby to usunąć, lub nasze służby to usuną, nie wiem. Moim zdaniem to jest pilne.
No, dziękuję bardzo. Kierownik Bachry, proszę.
Szanowni Państwo, zgłosimy to kolei, natomiast usunąć wejście na teren kolejowy to 5 tysięcy, to tak na wstęp kosztuje mandat.
Dziękuję bardzo. Ja bym miał takie zapytanie do radnego Krzysztofa Kleszcza. Chodzi mi o sprawę przed wyborami parlamentarnymi, bo słyszałem, że w Grodzcu wtedy była i pani kandydatka, pani Porowska i jeszcze pan
adwokat. Ale jeszcze, czy pan przewodniczący pamięta, że zgłaszałem się
z pytaniem. Proszę bardzo, radny Kleszcz.
Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo. Ja jeszcze wracając do poprzedniej sprawy, chciałem spytać, czy pan burmistrz nie widzi na przykład zasadności odkupienia tego budynku strażnicy, w związku z tym, że tutaj, o ile pamiętam, jakiś czas temu była mowa o tym, że Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi chciałoby tam coś zrobić, zdaje się, no jakieś pomysły na to były, stało się najgorzej, jak się mogło stać, to znaczy wziął to prywatny przedsiębiorca i trzyma i nic nie robi, a to jest miejsce takie, gdzie faktycznie mogłoby coś być. Dziękuję.
Pan burmistrz.
Jak najbardziej. Ja myślę, że jeżeli podejmę rozmowy tutaj z właścicielem, to traktuję to jako równoprawną wersję alternatywną. Zaproponuję mu takie rozwiązanie, oczywiście w zależności od środków, jakie tutaj jakby zechce wycenić za tą działkę, ale wrócimy na pewno do tego tematu i też będzie to przedmiotem rozmowy.
Przechodzimy, pan radny Polaczek czeka na odpowiedź na swoje pytania, tak? To może pan radny Polaczek powtórzy pytanie.
Pierwsze moje pytanie dotyczyło, kiedy zostanie naprawiony uszczerbek na skrzyżowaniu ulicy Sporackiej i Szkolny, prawoskręt w stronę Krzyżowej Doliny. Jest tam bazalt luźny, który spod kół strzela aż na chodnik. Drugi temat dotyczył sprawy związane z wywrotu drzewa na boisku i tam są połamane ogrodzenie. Trzeci temat dotyczył sprawy, czy zostało również zlecenie na naprawy straży pożarnej, bo dostałem informację, że gałąź, która narobiła szkody, została obcięta, tym bardziej, że przyszło z ubezpieczenia 6 tysięcy złotych, więc można za to co zrobić. I czwartą rzecz to dziękuję za wyczyszczenie kanalizacji naziemnej na ulicy Sporackiej.
Proszę, kierownik Bachry.
Więc tak, jeżeli chodzi o ten ruch Sporacki, zgłosimy to Zarządowi Dróg Powiatowych, bo to jest droga powiatowa, to jakby jeden. No to jest... Tak, ale to jest, mówię, jest w utrzymaniu dróg powiatowych. Jeżeli chodzi o to po usunięciu tej gałęzi, to pan Jacek przejrzy, jeszcze zobaczy, po tak jak pan radny powiedział, poinformujemy pana radnego mailem, jak się mają sprawy, ile będzie kosztowała ta naprawa potencjalnie. LZS Krasiejów, jeżeli jest coś uszkodzone, to też przejdziemy, zobaczymy, jak to wygląda. Ci, którzy odpowiadają za utrzymanie, i zobaczymy, jak to, kiedy się da to ponaprawiać.
Proszę, radny Polaczek.
Panie kierowniku, jest taka sprawa, że przecież my mamy tam chyba 80 tysięcy złotych na doraźne remonty na drogach powiatowych, a jeżeli na wsi, no to wystarczy no 3 worki zimnego asfaltu, łopaty obite, pod tematu nie ma. Więc ja myślę, że to jest szybkie temat do zadania. Natomiast to drzewo na boisku, tam w tej chwili jest połowa na części boiska w stronę budynku szatni, a druga wisi w tamtym parku za drzewem. Dziękuję. Natomiast pan Jacek był przy straży pożarnej, sprawdzał sprawę dotyczącą obciętej gałęzi, zrobione, więc można było przy okazji załatwić temat tego dachu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To może ja wrócę do pytania do radnego Krzysztofa Kleszcza. Chodzi mi o sprawę spotkań przedwyborczych do parlamentu. Wiem, że w Grodzcu była tam wtedy kandydatka na posła pani Porowska. pan Piotrowicz. No i wiadomo, że głównym tematem podejrzewam, że była obwodnica Grodźca. No i teraz jak się dowiadujemy z telewizji, znowu jej nie mamy i do 2030 roku chyba możemy o niej zapomnieć. Bo mamy obwodnicę w najbliższej okolicy wziętą pod uwagę Lędzin, a Grodźca jak nie ma, tak nie ma. A z tego co wiem, to wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego były szykowane pod to, żeby tą obwodnicę zrobić. Czy pan może już się kontaktował z panią Porowską albo z panem Piotrowiczem? Czy to tylko była taka kiełbasa wyborcza przed tym, że tak przyjechali do nas?
Ja myślę, panie przewodniczący, że tak. Na spotkaniu z panem Piotrowiczem nie byłem, bo to nie było spotkanie przedwyborcze, zdaje się, z tego co się orientuję. Natomiast byłem na spotkaniu z panią poseł Porowską i z panem ówczesnym kandydatem na posła Sławomirem Kłosowskim. Zaprosił ich działacz PiSu z Grodźca na spotkania, a panu tutaj w międzyczasie, jak pan pierwszy raz zadał mi to pytanie, to ja już szybko sobie znalazłem numer telefonu do PiSu i jeśli pan przewodniczący chce organizować tak pracę komisji, to ja panu mogę podać numer telefonu do PiSu w Opolu. Znalazłem 605-932-729. Myślę, że jak pan zadzwoni, na pewno pan uzyska jakieś informacje. Ja żadnych informacji nie mam, ponieważ nie mam kontaktu ani z panem Kłosowskim, ani z panią Porowską.
Dzwonić nie mam zamiaru, tylko pytam z tego względu, no bo to jest pana okręg wyborczy i myślałem, że pan tą sprawą zawsze była mowa o Grodźcu i obwodnicy, że pan na tym spotkaniu był, brał pan w tym udział i walczył o tę obwodnicę. No ale jak ja się dowiaduję, że tu jest Lędziny będą robione, a Grodziec dalej nie będzie robiony, pewnie mieszkańcy też mieli wielkie nadzieje, zapraszając na spotkanie przedwyborcze. Wtedy jeszcze pani Porowska nie była posłanką, była też kandydatką, tak jak i pan Kłosowski. Może pan Kłosowski był posłem, no. Także chciałem tylko taką odpowiedź usłyszeć i dziękuję bardzo.
To w takim razie ja jeszcze panu powiem, że niestety nie wiem nic na ten temat. Myślę, że obwodnica Grodźca to sprawa długoletnich zaniedbań gminy w Ozimku. W momencie, kiedy gmina Ozimek, tutaj mieszkańcy Grodźca robili blokady na drodze, w tym samym czasie robili te blokady mieszkańcy Dobrodzienia. Różnica była taka, mieszkańcy Myśliny, że tam na blokadzie mieszkańców Myśliny była pani burmistrz Dobrodzienia. Na blokadzie mieszkańców Grodźca pana burmistrza Labusa nie było, bo pokłócił się z Przemkiem Kubowym. Więc taka to jest różnica i tak to niestety wygląda. Efekty są jakie są. To są długoletnie zaniedbania, brak planu miejscowego zaznaczonym nitką. No i teraz ponosimy tego konsekwencje.
Bardzo nie chcę dłużej polemizować, ale ci mieszkańcy liczyli od tych kandydatów na posłów, że otrzymają pozytywną odpowiedź. I to myślę, że zostało u nich już... Całkiem nadzieja została wypalona. Dziękuję bardzo.
Widzi pan, nie zawsze tak jest, że to wszystko się udaje. Jak pan pamięta, w ubiegłej kadencji Rady Miejskiej, Rada Miejska głosowała za lampami, które oświetlają drogę mieszkańcom pana miejscowości, a pan głosował przeciw.
Ojeju, jeju, panie radny, proszę mi to przedstawić, a nie proszę mi tutaj coś insynuować, ale proszę mi to przedstawić, proszę mi przedstawić listę głosowania, że ja głosowałem przeciw.
Proszę, radny Polaczek.
W związku z tym, że są jakieś informacje ze spotkań z panią Porowską i z innymi, a proponuję, żeby ich zaprosić, żeby nam przedstawili na komisji, co z tym fantazacją, jak wygląda, tym bardziej teraz jest pani poseł Porowska posłem, może ma jakieś inne, bo są oprócz tych pieniędzy na tę obwodnicę, są jeszcze inne pieniądze, które na inne niż te wymienione obwodnice. Ja też na mapach szukałem właśnie obwodnicy Grodźca, byłem zaskoczony Lędzinami. Także mam taką propozycję. Pan burmistrz niech wystąpi, zaprosi panią poseł Porowską na spotkanie, czy na radę, czy na komisję. Jak uważacie? Dziękuję. No to już według kompetencji. To jest tylko moja propozycja. Ja dziękuję.
Proszę burmistrz. Odpowie na to.
Ja mogę zaoferować, że ze swojej strony mogę spotkać się z panią poseł Wioletą Porowską, natomiast jeżeli rada szanowna chciałaby się spotkać, to tutaj, tak jak radny Klasz wspomniał, można by taką prośbę skierować do pani przewodniczącej rady. Ja ze swojej strony na pewno takie spotkanie mogę zapowiedzieć, oczywiście w jakiejś kolejności zdarzeń, ponieważ No oczywiście pewne decyzje już zapadły w sprawie obwodnic. Myślę, że do tego tematu będę chciał wracać i w trakcie najbliższych miesięcy taką wizytę do pani poseł mogę zapowiedzieć już dziś.
Dziękuję. Proszę, radny biskup.
Ja już byłem wcześniej, ale że tak powiem. A propos obwodnic, szanowni państwo, jest to chwyt medialny, który gdzieś tam ktoś napisał. 100 obwodnic i tak dalej, są lędziny. No były lędziny, widziałem. Ale generalnie trzeba do źródła, czyli kogoś z Generalnej Dyrekcji Dróg Autostrad zaprosić tu, w tym temacie, o to mi chodziło. No i może oczywiście panią poseł, pana posła i tak dalej, kogo chcecie zaprosić, ale ktoś z Generalnej Dyrekcji by tu musiał być i na świeżo przedstawić sytuację u źródła. A nie będziemy się tutaj przekamarzać, kto gdzie kiedy coś powiedział. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę, radny Kleszcz.
To znaczy, jak pan Kowalczyk potwierdzi, było takie spotkanie w Generalnej Dyrekcji, tam panowie powiedzieli nam, że nasza droga również wśród innych została wysłana do Warszawy. Tych dróg wysłanych, obwodnic było bardzo dużo. Jak widać, akurat ta nie została wybrana. Oni wysłali to wszystko z Opola do Warszawy, gdzie tam miał się wybór dokonać.
Dziękuję, radny Kowalczyk, radny, burmistrz Kowalczyk. Przepraszam.
Szanowni państwo, ja chciałem powiedzieć taką rzecz, bo nas czeka też budowa ścieżki rowerowej do Grodźca. Była taka propozycja i tu w rozmowie z panią poseł Porowską właśnie burmistrz Labus miał się z nią spotkać i to jest jakby ten moment, w którym można by się połączyć to wszystko, spotkać się z panią poseł i spróbować coś dla tej gminy ugrać, że tak powiem, tym bardziej, że to były deklaracje, które padły na spotkaniu wiejskim oficjalnym, prawda? Także tu jest jakby no, działanie pana burmistrza w tej sprawie, myślę, że może coś pomoże. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos? Proszę, radny biskup.
Słyszenie o nieszczęsnym skrzyżowaniu Duskiego, nie Duskiego, tylko 8 marca, księdza Kałuży, wyjazd dalej tam na krótką. Szanowni państwo, tam po prawej stronie jest ten żywopłot, samochody parkują po jednej drugiej stronie, parking został wybudowany, dalej nic się nie zmieniło. Czy jest możliwość zrobienia fragmentu pasa wyłączonego z ruchu po prawej i po lewej, bo w ogóle nie ma widoczności, a tym bardziej jak jest duży ruch, piątek, sobota, to już w ogóle. Myśmy tam z komisją byli w poprzedniej kadencji, był przedstawiciel z urzędu, miało być tam właśnie takie porobione to, co ja powiedziałem i do tej pory nic się w tym temacie nie zrobiło, nie? Dziękuję.
Proszę, radny Kleszcz.
To może by w takim razie poprosić policję o statystyki wypadkowości tam w tym miejscu, jeśli to groźne miejsce jest, czy tam coś się dzieje, czy się nie dzieje i będzie wiadomo, czy temat jest aktualny.
Proszę, radny Polaczek.
Ja jeszcze mam jedno w zasadzie pytanie, bo pan radny biskup mi tak przypomniał. Kiedyś występowałem do pana burmistrza ze sprawą dotyczącą skrzyżowania ulicy Skałuży z ulicą Częstochowską. Chodzi o te barierki, ponieważ przejście dla pieszych jest na wysokości kiosku z naturalnymi produktami tam, więc a mieszkańcy nie idą wprost, prosto pod auta. I tam i prosiłem, żeby postawić, zresztą wysłałem nawet takie zdjęcia z barierkami, jakby to zrobić. Trzeba wystąpić tylko do powiatu, żeby się tym tematem ten zajął. Tam nie jeden już kobieta, znaczy przepraszam stosunkiem, nie jedna osoba wisiała na masce i ktoś nie wytrzyma i dojdzie do tragedii. To jest bardzo ważna rzecz, bo ludzie się nauczyli na wprost. Podejść kawałek nie da rady. Dziękuję.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma jakieś tematy, problemy? Nie widzę. Dziękujemy za udział w naszej komisji. Do zobaczenia na sesji. Do widzenia.
W związku z wyczerpaniem tematów dzisiejszego posiedzenia zamykam Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Dziękuję.